Przeżywszy 100 lat, był bardzo drobny, łysy, pomarszczony i pokurczony, a jego łańcuch maestera o ogniwach wykutych z wielu metali zwisał mu luźno na szyi.
Mój panie, różnie mnie już nazywano, ale chyba nigdy łaskawym.
Tym razem Tyrion roześmiał się głośno. Później, po skończonym posiłku, kiedy większość biesiadników wyszła, Mormont podsunął Tyrionowi krzesło przy ogniu i podał mu puchar grzanego trunku tak mocnego, że w oczach krasnala zalśniły łzy.
W tej części królewskiego traktu droga może być niebezpieczna.
Mam Dzika i Moreka, a poza tym Joren wraca na południe.
Joren to tylko jeden człowiek. Dostaniesz eskortę straży aż do Winterfell. Trzech ludzi powinno wystarczyć.
Jeśli nalegasz, panie, mógłbyś posłać ze mną młodego Snowa. Pewnie chciałby zobaczyć swoich braci.
Snowa? A, Benkarta Starka. To nie jest dobry pomysł. Młodzi muszą zapomnieć o przeszłości, o swoich matkach i braciach. Wizyta w domu tylko by podsyciła uczucia, których powinien się wyzbyć. Wiem coś o tym. Moja własna rodzina, moja siostra Maggie jest panią na Wyspie Niedźwiedziej od czasu, kiedy mój syn splamił honor rodu. Mam siostrzenice, których nigdy nie widziałem. A poza tym Jon Snow to jeszcze chłopiec. A tak będziesz miał 3 mocne miecze do obrony.
Doceniam twoją troskę, lordzie Mormont.
Tyrion czuł, że coraz bardziej kręci mu się w głowie od mocnego trunku, lecz nie aż tak bardzo, by nie zorientować się, że stary niedźwiedź chce czegoś od niego.
Mam nadzieję, że będę się mógł odwzajemnić za twoją uprzejmość.
Będziesz mógł. Twoja siostra zasiada u boku króla. Twój brat jest wielkim rycerzem, ojciec zaś najpotężniejszym lordem w 7 królestwach. Wstaw się za nami u nich. Opowiedz o naszych potrzebach. Widziałeś wszystko. Noc na straż umiera. Nie mamy nawet 1000 ludzi. Tutaj jest zaledwie 600. 200 w wierzycieni, jeszcze mniej we wschodniej strażnicy. Z tego zaledwie 1/3 nadaje się do walki. A mur ma 300 mil długości. Pomyśl tylko. Gdyby nas zaatakowano, jeden człowiek broniłby 3 mil muru.
Jedna trzecia.
Mormont wydawał się go nie słyszeć. Stary rycerz rozłożył dłonie nad ogniem.
Twierdzisz, że ser Alicer nie nadaje się do tego, co robi. Kim jednak miałbym go zastąpić? Wysłałem Benjena Starka na poszukiwanie syna Jona Royce'a, który zaginął z 2 dobrymi ludźmi na swoim pierwszym wypadzie. Teraz zaginął też i Benjen. Chłopak Royce'a był za młody, ale nalegał, żeby mu powierzyć honory dowodzenia. Jako rycerz miał prawo. Nie chciałem obrazić jego ojca. Jeśli Benjen nie wróci, kto mi zostanie? Za 2 lata skończę 70 lat. Będę za stary i zbyt zmęczony, aby dźwigać taki ciężar. A jeśli go zrzucę, kto go poniesie? Alicer Thorn? Bowen Marsh? Nie jestem ślepy, jak majster Aemon, i potrafię ocenić ich należycie. Nocna straż zamieniła się w zbieraninę ponurych chłopaków i zmęczonych starców. Poza tymi, z którymi jedliśmy przy stole, mam jeszcze może 20, którzy potrafią czytać, a jeszcze mniej takich, co potrafią myśleć, planować czy dowodzić. Kiedyś z nastaniem lata nocna straż budowała mur tak, aby każdy lord dowódca zostawił go wyższym niż zastał. A my teraz możemy tylko trwać.
Tyrion zdał sobie sprawę, że starzec jest zdesperowany i zrobiło mu się go żal. Lord Mormont spędził na murze znaczną część swojego życia i z pewnością pragnął bardzo, by wszystkie te lata nie okazały się pozbawione znaczenia.
Obiecuję, że król usłyszy o twoich potrzebach. Pomówię też z ojcem i bratem.
I tak będzie. Tyrion Lannister dotrzymywał słowa. Reszty już nie powiedział głośno. Nie dodał, że król Robert zignoruje go. Lord Tywin zapyta, czy aby nie postradał zmysłów, a James roześmieje się tylko. Mormont wyciągnął rękę i uścisnął mocno dłoń Tyriona.
Musisz się przekonać, bo powiem ci, mój panie, nadchodzi ciemność. W lasach pojawiają się dzikie istoty. Wilkory, mamuty i śnieżne niedźwiedzie wielkości żubrów. A mroczne cienie nawiedzają sny maestera Aemona.
Sny?
Powtórzył Tyrion i pomyślał, że bardzo chce się jeszcze napić mocnego trunku. Mormont mówił dalej.
Rybacy, którzy mieszkają w okolicy wschodniej strażnicy, widzieli na brzegu białych wędrowców.
Rybacy z Lannisportu widują często merlingi.
Dennis Malister pisze, że ludzie z gór wycofują się na południe. Jeszcze nigdy dotąd nie widziano ich tylu w okolicy wieży cieni. Uciekają, mój panie. Ale przed czym uciekają?
Lord Mormont podszedł do okna i spojrzał w ciemność nocy.
Moje kości są stare, lecz nigdy jeszcze nie czułem w nich takiego chłodu. Proszę, przekaż królowi, co ci mówiłem. Naprawdę, nadchodzi zima. A kiedy zapadnie długa noc, tylko nocna straż będzie stała między królestwem a ciemnością, która napływa z północy. Niech bogowie mają nas w opiece, jeżeli nie będziemy gotowi.
Niech bogowie mają mnie w opiece, jeśli zaraz nie pójdę spać. Joren chce wyruszyć o świcie.
Tyrion podniósł się, otępiały od wina i zmęczony rozmową o przyszłości.
Lordzie Mormont, dziękuję ci za twoją gościnę.
Opowiedz im, Tyrionie. Opowiedz i przekonaj. Takiego potrzebuję podziękowania.
Stary niedźwiedź zagwizdał na kruka, który natychmiast przyleciał i siadł mu na ramieniu. Wychodząc, Tyrion widział jeszcze, jak Mormont karmi ptaka ziarnem z ręki. Na zewnątrz panowało przenikliwe zimno. Opatulony w futro, Tyrion Lannister naciągnął rękawice i skinął zmarzniętym strażnikom, którzy strzegli wejścia do wieży dowódcy. Ruszył przez dziedziniec do swojego pokoju, najszybciej jak pozwalały mu na to nogi. Zmarznięty śnieg chrzęścił pod butami, a nad jego głową unosił się proporzec pary z oddechu. Przycisnął ramiona do piersi i pomaszerował jeszcze szybciej. Miał nadzieję, że Morek nie zapomniał ogrzać łóżka gorącymi cegłami z ognia. Mur za królewską wieżą skrzył się w blasku księżyca, ogromny i tajemniczy. Tyrion zatrzymał się na chwilę, aby popatrzeć na niego. Czuł chłód i zmęczenie w nogach. Nagle bardzo zapragnął jeszcze raz spojrzeć poza krawędź świata. To ostatnia okazja, pomyślał. Jutro wyruszy na południe i pewnie już nigdy nie wróci na to zmarznięte pustkowie, bo i po co? Królewska wieża kusiła swoim ciepłem i miękkim łóżkiem, a jednak minął ją i poszedł dalej, w kierunku bladej palisady muru. Drewniane schody pięły się zygzakami w górę po południowej stronie ściany, wsparte na ogromnych balach, wbitych głęboko w zamarzniętą ziemię. Czarni bracia zapewniali go, że schody są mocniejsze niż na to wyglądają, lecz Tyrion, zbyt zmęczony, nie miał ochoty na wspinaczkę. Zbliżył się więc do żelaznej klatki, wszedł do niej i pociągnął trzykrotnie za linę dzwonka. Wydawało mu się, że czekał całą wieczność, odwrócony tyłem do muru. W każdym razie wystarczająco długo, żeby zacząć się zastanawiać, po co to robi. Już miał zrezygnować, kiedy poczuł szarpnięcie i klatka ruszyła w górę. Unosił się najpierw skokami, potem coraz łagodniej. Ziemia oddalała się coraz bardziej. Kiedy klatka zakołysała się, zacisnął dłonie na żelaznych prętach. Zimno metalu przenikało nawet rękawice. Zauważył, że Morek nie zgasił jeszcze ognia w jego pokoju, lecz wieża dowódcy tonęła w ciemności. Pomyślał, że stary niedźwiedź ma więcej rozsądku od niego. Wieże pozostały w dole, a on wciąż jechał w górę. Czarny zamek majaczył w świetle księżyca. Z góry wydawał się pusty i potężny. Pozbawione okien twierdze, kruszące się mury, zasypane gruzem dziedzińce. Dalej widać było Molestown, małą osadę położoną pół mili na południe przy królewskim trakcie. Tu i ówdzie iskrzyły się jaśniejsze smugi światła odbitego w strumieniach, które spływały z gór i toczyły wody dalej przez równiny. Reszta świata przypominała ponure pustkowie, smagane wiatrem wzgórza i kamieniste pola, upstrzone łachami śniegu. Wreszcie usłyszał za sobą niski głos.
Na siedem piekieł, to każę.
Klatka zatrzymała się gwałtownie i zawisła w miejscu, kołysząc się lekko. Przez moment słychać było tylko skrzypienie lin.
A, niech to, wpuść go.
Rozległo się głośne stęknięcie i zatrzeszczało drewno, kiedy przesunięto klatkę w bok. Tyrion znalazł się na szczycie muru. Zanim otworzył jej drzwi, poczekał, aż klatka przestała się kołysać i wyskoczył na lód. Postać ubrana na czarno opierała się o kołowrót, druga zaś przytrzymywała klatkę dłonią w grubej rękawicy. Kolejne warstwy czarnej wełny zakrywały szczelnie postacie, także widać było tylko ich oczy.
Dlaczego ty chcesz o tej porze?
Zapytał strażnik, oparty o kołowrót.
Spojrzeć po raz ostatni.
A, patrz sobie. Tylko nie spadnij, karzełku. Stary niedźwiedź obdarłby nas ze skóry.
Pod ogromnym dźwigiem stała niewielka szopa. Tyrion poczuł powiew ciepła i ujrzał blask żaru, kiedy strażnicy otworzyli drzwi i weszli do środka. Znowu został sam. Tutaj, w górze, panował przenikliwy ziąb, a wiatr nieustannie szarpał ubranie krasnala niczym natrętny kochanek. Szczyt muru był szerszy niż królewski trakt na znacznej części długości, więc Tyrion nie obawiał się, że spadnie, chociaż grunt pod nogami okazał się bardziej śliski, niż by sobie tego życzył. Bracia wysypywali ścieżki pokruszonymi kamieniami, lecz ziemia pod nimi, wydeptana niezliczoną ilością stóp, topniała, połykając kamienie i zamarzała, tak więc po pewnym czasie ścieżki znowu stawały się gładkie i śliskie. Tyrion nie lękał się, że spadnie. Popatrzył na wschód, potem na zachód. Szeroka, biała droga ciągnęła się w obie strony w nieskończoność. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego zdecydował się pójść na zachód. Szedł wolno ścieżką tuż przy północnej krawędzi muru, gdzie kamienie wydawały się mniej oblodzone. Na policzkach czuł palące rumieńce od mrozu, a nogi bolały go z każdym krokiem coraz bardziej, lecz nie zwracał na to uwagi. Wiatr tańczył wokół niego, żwir chrzęścił pod jego butami. Tymczasem biała wstęga przed nim wiła się między wzgórzami, wznosząc się coraz wyżej i wyżej, zanim zginęła za zachodnim horyzontem. Minął katapultę wysokości przeciętnego miejskiego muru, której podstawę osadzono głęboko w murze. Obok leżało jej ramię, zdjęte kiedyś do naprawy i zapomniane. Gdzieś zza katapulty rozległ się stłumiony głos.
Stój! Kto idzie?
Tyrion zatrzymał się.
Jon, zamarznę, jeśli zostanę w tym samym miejscu zbyt długo.
Kudłaty, jasny cień podkradł się do niego i powąchał okrywającego futro.
Cześć, duchu.
Jon Snow podszedł bliżej. Ubrany w skórę i futro, wydawał się cięższy i większy. Twarz przesłaniał mu kaptur płaszcza.
Lannister. Ostatnie miejsce, gdzie bym się ciebie spodziewał.
Dzierżył ciężko włócznie z żelaznym grotem, a u jego boku spoczywał miecz schowany w skórzanej pochwie. Na piersi miał zawieszony czarny róg.
Ostatnie miejsce, gdzie bym się spodziewał, że mnie ktoś spotka. Naszedł w mnie taki kaprys. Czy duch odgryzie mi rękę, jeśli go pogłaszczę?
Nie, jeśli ja tu będę.
Tyrion podrapał białego wilka za uchem. Zwierzę popatrzyło na niego obojętnie czerwonymi ślepiami. Wilkor sięgał mu już do piersi. Jeszcze rok, pomyślał Tyrion, a to on będzie musiał patrzeć w górę na wilka.
Co ty tutaj robisz, poza tym, że odmrażasz sobie męskość?
Mam nocną wartę. Jeszcze jedną. Dobry ser Alicer postarał się, żeby dowódca wart nie zapominał o mnie. Myśli chyba, że jak nie pozwolą mi zasnąć przez połowę nocy, to zdrzemnę się w czasie porannych ćwiczeń. Jak dotąd rozczarowałem go.
A czy duch nauczył się już żonglować?
Nie, ale dzisiaj rano Gren nie dał się Halderowi, a Pyp nie gubi już swojego miecza tak często jak przedtem.
Pyp?
Ma na imię Pypar. Ten mały chłopak z dużymi uszami. Widział, jak ćwiczę z Grenem i poprosił mnie o pomoc. Thor nigdy nie pokazał mu, jak dobrze trzymać miecz. Pilnuje muru na odcinku mili. Przejdziemy się?
Jeśli będziesz szedł powoli.
Dowódca straży mówił, że mam chodzić, żeby nie zamarzła mi krew. Nie powiedział tylko, jak szybko.
Ruszyli, a duch trzymał się blisko Jona niczym biały cień.
Wyjeżdżam jutro.
Wiem.
Zatrzymam się w Winterfell. Gdybyś chciał coś przekazać...
Powiedz Robowi, że mam zamiar przejąć dowództwo nad Nocną Strażą i dopilnuję, żeby był bezpieczny. Wtedy on będzie mógł zająć się robótkami razem z dziewczętami, a Miken przetopi jego miecz na podkowy.
Twój brat jest większy ode mnie. Nie podejmuję się przekazania jakiejkolwiek wiadomości, która mogłaby kosztować mnie życie.
Rickon będzie pewnie pytał, kiedy wrócę do domu. Postaraj się mu wytłumaczyć, gdzie jestem. Powiedz mu, że może zatrzymać wszystkie moje rzeczy, dopóki nie wrócę.
Tyrion pomyślał, że to już kolejne prośby, z jakimi zwrócono się do niego tego dnia.
Mógłbyś napisać to wszystko w liście.
Tak, ale Rickon nie umie jeszcze czytać. Bran zaś... Nie wiem, co chciałbym przekazać Branowi. Pomóż mu, Tyrionie.
Jak mógłbym mu pomóc? Nie potrafię łagodzić bólu tak jak Maester. Nie znam żadnych zaklęć, dzięki którym mógłby odzyskać władzę w nogach.
Pomogłeś mi, kiedy tego potrzebowałem.
Nie dałem ci niczego, poza słowami.
A zatem pomóż i Branowi swoimi słowami.
Prosisz kulawego, żeby nauczył Kalekę tańczyć. Nawet jeśli moja lekcja będzie szczera, to rezultat mógłby być co najwyżej groteskowy. Ale wiem, co to znaczy kochać brata, Lordzie Snow. Pomogę Branowi, jeśli tylko uznam, że potrafię.
Dziękuję ci, Lordzie Lannister.
Jon zdjął rękawice i wyciągnął rękę.
Przyjacielu?
Większość z moich krewnych to bękarty, ale jesteś moim pierwszym przyjacielem.
Ściągnął zębami rękawice i uścisnął dłoń Snowa. Dwie nagie dłonie. Uścisk chłopca był zdecydowany i silny. Kiedy znowu włożył rękawice, Jon Snow odwrócił się niespodziewanie i podszedł do niskiej, oblodzonej balustrady od północnej strony muru. Mur za nią opadał gwałtownie w dół. Dalej rozpościerała się tylko dzika ciemność. Tyrion zbliżył się i stanął u jego boku, na krawędzi świata. Nocna straż pilnowała, aby las pozostawał w odległości pół mili od muru. Rosnące niegdyś tuż przy nim dęby, graby i drzewa strażnicze wycięto setki lat temu, pozostawiając nagi pas ziemi, przez który nikt nie mógł przedostać się niezauważony. Tyrion słyszał wcześniej, że w ciągu wieków w innych miejscach, między trzema fortecami, dziki las zdołał podkraść się bliżej muru i szarozielone drzewa strażnicze oraz blade czar drzewa zapuściły korzenie w cieniu muru. Jednak czarny zamek pożerał wiele opału i dlatego siekiery czarnych braci skutecznie utrzymywały las w odpowiedniej odległości. Jednakże nigdzie nie oddalał się zbytnio. Z miejsca, w którym stali, tuż za szerokim pasem ziemi majaczyły ciemne sylwetki drzew, jakby ktoś wybudował drugą, równoległą ścianę, ścianę nocy. W ciemności tego lasu rzadko rozlegały się odgłosy siekiery. Tam nawet promienie księżyca nie potrafiły przebić się w głąb plątaniny korzeni i konarów. Tam drzewa rosły ogromne, zamyślone, jak twierdzili zwiadowcy, obojętne na istnienie człowieka. Dlatego pewnie mówiono, że jest to nawiedzany las. Kiedy tak stał, wpatrzony w ciemność nierozświetloną ani jednym ogniskiem, owiewany wiatrem i przenikliwym zimnem, Tyrion Lannister gotów był prawie uwierzyć w opowieści o innych, nocnych wrogach. Jego żarty o grumkinach i snarkach nie wydawały mu się już takie śmieszne.
Mój stryj jest gdzieś tam.
Wpatrywał się w ciemność, oparty o włócznie.
Pierwszej nocy, kiedy mnie tutaj przysłano, myślałem, że zobaczę, jak wraca stryj Benjen i będę mógł zadąć wróg. Lecz on nie wrócił. Ani wtedy, ani teraz.
Daj mu trochę czasu,
powiedział Tyrion. Gdzieś daleko na północy zawył wilk. Po chwili przyłączył się do niego inny, a potem jeszcze jeden. Duch przechylił łeb i słuchał.
Jeśli nie wróci, duch i ja pójdziemy go poszukać.
Oświadczył Jon Snow i położył dłoń na łbie wilkora.
Wierzę ci.
Odparł Tyrion i pomyślał zaraz, a kto pójdzie szukać ciebie? Zadrżał.